Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie witamy, pozdrawiamy widzów Telewizji Trwam oraz słuchaczy oczywiście Radia Maryja. Dzisiaj rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany, drodzy Państwo, choroby Alzheimera oraz choroby otępienne. O nich chcemy rozmawiać. Poważny temat, choroby dotykające no już znaczną część, powiemy jaką, naszego społeczeństwa i w ogóle populacji na świecie. Bardzo gorąco witam naszych gości w naszym studio. Tutaj zacznę obok mnie, jest pani Agnieszka Żelwetro, specjalista psychologii klinicznej i neuropsychologii. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Kłaniamy się. Jest pan profesor zwyczajny, doktor habilitowany Andrzej Kiejna, psychiatra, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Witamy, szczęść Boże. Jest również pani lekarz medycyny Izabela Winkel, specjalista, neurolog. Witamy serdecznie również Wrocław, ale powiemy dokładnie o ośrodku w Ścinawie jeszcze za chwilę, bo jest też z nami pan Andrzej, pan Artur Parafiański.
Parafiński,
prezes ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie. Witamy panie prezesie.
Szczęść Boże, witam.
Jako pan też reprezentuje, czy zastępuje w pewnym sensie pana posła, który miał być obecny, pan poseł ziemi lubińskiej Krzysztof Kubów, który musiał wracać w tempie dosyć szybkim
do Warszawy. Istotne go sprawy zawodowe wstrzymały.
Tak, czyli sprawy państwowe.
Tak, tak jest, dokładnie.
Bardzo się cieszymy z tego spotkania, bowiem temat jest, mówię, bardzo, bardzo ważny, istotny. No właśnie, zacznijmy od takiej definicji. Jak dla takiego człowieka średnio poinformowanego takim się czuje, ale myślę, że nasi słuchacze też pewnie i telewidzowie. Co oznacza choroba Alzheimera? Co znaczy, oznaczają w ogóle choroby otępienne? Jakie jest ich tutaj pochodzenie, podział? Możemy powiedzieć też, opisać jakie są główne no, takie objawy, bo pewnie to jest najbardziej trudne. Kiedy widzimy, że u naszych niejednokrotnie starszych, prawda, bliźnich, z rodziny szczególnie, coś zaczyna się dziać nie takiego. Jak to jest? Zaczniemy? Pan profesor,
tak? Tak, ja może zacząłbym, tak w ogóle to dobry wieczór i dziękuję bardzo za możliwość wystąpienia w Telewizji Trwam. Jest to temat niezwykle ważny, temat, który dzisiaj frapuje społeczność całego świata. Nie jest to jak gdyby temat typowo lokalny, krajowy, ale dotyczy społeczeństw w różnych kulturach i na całym globie. Jest to tak dalece temat ważny, że Światowa Organizacja Zdrowia uważa, że jest to jeden z tak zwanych kluczowych w tej chwili tematów dla społeczeństw. A zatem sama problematyka jest związana w dużej mierze z tym, że społeczeństwa starzeją się. Społeczeństwa starzeją się, że populacje, że powiem, w tej chwili osób starszych sięgają w obecnym czasie w Polsce to około 20% populacji to osoby starsze, a to będzie się przesuwało coraz bardziej ku nawet 1/3 populacji w latach 2030-2035, a zatem to stanowi, to z jednej strony możemy się cieszyć z długości trwania życia, z drugiej strony niestety wiek jest jednym z czynników ryzyka. Z czynników ryzyka chorób, zaburzeń, które nazywamy zaburzeniami otępiennymi, czy w języku angielskim demencją, dementia. To zaburzenie, czy samą przez samą demencję, otępienie rozumiemy nabyty zespół zaburzeń funkcji poznawczych. Zaburzeń funkcji poznawczych, czyli między innymi pamięci. Zaburzeń zachowania, które temu towarzyszą. To jest jak gdyby nieodłączne. Z jednej strony słabnie pamięć, z drugiej strony pojawiają się pewne formy zachowania, które nie występowały we wcześniejszym okresie życia. Ale warunek jest tutaj taki, żeby nie były te, jak gdyby, te zaburzenia związane z takimi z innymi zaburzeniami, które też powodują zaburzenia w funkcji pamięci, na przykład depresją. Czyli trzeba wykluczyć depresję, trzeba wykluczyć zaburzenia świadomości, które mogą wynikać w wieku starszym z różnych chorób, które towarzyszą osobom w wieku podeszłym. A zatem, jeżeli są zaburzenia funkcji pamięci, jeżeli są zaburzenia w zachowaniu człowieka, to taki stan określamy jako stan otępienia. Stan otępienia, chociaż ktoś może powiedzieć, że jest to trochę stygmatyzujące określenie, bo swojego czasu miałem rozmowę z panią ze Szwecji, która była oburzona. Mówiła, moja mama choruje na chorobę Alzheimera, ale nie jest tępa. Ale nie jest tępa. W związku z tym klasyfikacja amerykańska zaczęła jak gdyby zmieniać tę definicję i nazywa się to większym zaburzeniem neuropoznawczym. To jest jak gdyby nowa forma taka odstygmatyzowania tego pojęcia otępienie, bo nie każdy, kto jest w wieku podeszłym, ma zaburzenia funkcji poznawczych. A zatem, tak jak powiedziałem, żeby to było dobrze zrozumiane, jest to nabyty zespół, czyli człowiek funkcjonuje do pewnego okresu czasu dobrze.
Czyli wykluczalna, niedziedziczna choroba, tak?
No, to jest sprawa nabyta, tak, ale dziedziczność jest tutaj kwestią, która jest też badana. Czy nie dziedziczą się predyspozycje? Predyspozycje. To jest jak gdyby, ciągle taki dylemat naukowy, jak dalece geny stanowią o tym.
Państwo jako tutaj lekarze, tak trzeba powiedzieć, medycy, ja tak zapytam troszeczkę jako taki adwokat może diabła, czy to nie jest troszeczkę jakby przesadzona tutaj taka tendencja naszego czasu, że my, nasza tutaj kultura, cywilizacja walczy na przykład ze starzeniem się, ciągle człowiek ma być młody, sprawny, gotowy. 70% medykamentów jest nastawione, żebyś był, prawda, sprawny do końca. Czy to czasem nie jest tak, że my nie potrafimy zrozumieć, że wiek ma swoje prawa? Czy to nie jest tak, że ta choroba to jednak jest choroba poważna i że to nie jest tylko lekceważenie, czyli postawienie na ołtarzu, tak, że wiek to jest problem, prawda? Robimy wszystko, żeby ten wiek obniżać w sensie owoców, prawda? Że mamy słabszy, jak dawniej, ktoś miał tam 80 lat, miał słabszy wzrok, słabszą tą refleks, mówiliśmy, prawda, pamięć. Jak to jest?
To znaczy, na pewno należy zróżnicować coś, co się nazywa tak zwanym normatywnym starzeniem, czyli to, co...
Według normy.
Według normy, tak. I to normatywne starzenie to jest jak gdyby takie wygaszanie pewnych funkcji, które towarzyszą wiekowi, prawda? Natomiast proces otępienny, czy ten proces, to większe zaburzenie funkcji poznawczych, ono zaczyna pojawiać się w pewnym wieku i pokazuje jak gdyby inne oblicze, którego wcześniej nie było. Pojawiają się te bardzo wrażliwe funkcje, patologia wrażliwych funkcji, jakimi są zaburzenia pamięci.
Nie możemy tego lekceważyć, broń Boże, tak? Trzeba zawsze zgłosić się do lekarza i ta diagnostyka powinna być podjęta w miarę wcześniej, żeby nie dopuścić takiego stanu, kiedy chory trafia już z głęboko zaawansowaną chorobą, kiedy tak naprawdę niewiele możemy już zrobić, niewiele możemy pomóc, więc jakby ten początek choroby właśnie, ten nacisk na te wczesne objawy, tak? I tutaj diagnostyka szeroko pojęta jest jakby kluczem do jakby właściwego postępowania, tak? I nasz ośrodek, który został stworzony właśnie dla ludzi z takimi problemami, taką diagnostykę oferuje. To jest diagnostyka, na poczet której pracuje bardzo wiele specjalistów, tak? Neuropsycholog, psychiatra, neurolog.
To jest ośrodek w Cinawie, tak, pod patronatem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Gratuluję. Jeśli może, sprostuję. Pod patronatem księdza kardynała Henryka Grubinowicza. Natomiast organem założycielskim dla tegoż ośrodka jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.
No właśnie, ale jeszcze, czyli pani doktor, można powiedzieć, że, bo pani ma takie wzruszające nieraz pożegnanie aktorów, bo oni czują to, że ta choroba już jest u nich zdiagnozowana. Ja na przykład pamiętam jednego aktora, może nazwiska nie będę wymieniał dla rodziny, tak, ale powiedział, że jestem chory na taką chorobę, to jest moje ostatnie wystąpienie, bo już jutro, pojutrze, za tydzień będę nieczynny, tak można powiedzieć, ale żył jeszcze kilka lat, czy inne też przypadki, czy coś takiego
nie jest? Nie możemy powiedzieć, że za tydzień będzie jakiś gwałtowny postęp choroby. Tak, są gwałtownie postępujące procesy otępienne i one wymagają szczególnie diagnostyki, zazwyczaj w oddziałach neurologicznych i tam jest cały panel badań, które należy wykonać, ale typowo postępująca choroba Alzheimera jest procesem powolnym, tak, zaczynającym się bardzo, bardzo podstępnie, tak, i narastającym różnym oczywiście czasie u różnych pacjentów, ale jak literatura donosi, choroba może trwać średnio od 3 do 20 lat, tak? Ale zanim te pierwsze objawy kliniczne pojawią się u człowieka, proces patologiczny w mózgu toczy się nawet 15-20 lat wcześniej, tak? Więc jakby te pierwsze objawy są takimi symptomami, które my musimy bardzo też na nie zwracać uwagę i nie bagatelizować, i nie zrzucać tego wszystkiego na tak zwane Tak, PESEL, tak. Prawda? Bo to jest moment, kiedy musimy podjąć próbę diagnozy. Przede wszystkim też wykluczenia potencjalnie odwracalnych przyczyn otępień. Dlatego wykonujemy badania laboratoryjne, oceniamy czynność tarczycy, nerek, wątroby, wszystkich narządów, patrzymy, czy nie ma niedoborów w organizmie, jak na przykład witaminy B12. Kolejnym badaniem jest również badanie neuroobrazowe mózgu. Wykluczamy takie choroby jak wodogłowie, jak przewlekły krwiak, czy inne rzeczy, którymi możemy sobie poradzić w sposób i pomóc pacjentowi, odwracając pewne zaburzenia.
Ogólnozdrowotne przyczyny,
tak, ogólnozdrowotne,
które są odwracalne, jeżeli się wdroży odpowiednie leczenie. Natomiast niezwykle ważne jest to wczesne wykrycie, ponieważ gdyby mówić o leczeniu, to we wczesnych stadiach to leczenie jest, można powiedzieć, że zdecydowanie spowalniające proces. Także te osoby dożywają sędziwego wieku. Prawda? Natomiast jeżeli to jest przeoczone, jeżeli stadium jest już głębsze, powyżej średnio zaawansowanego stadium, no niestety to leczenie już jest mniej skuteczne.
A jak się to, jak się bada na przykład prześwietlenie jakieś i tam na mózgu wychodzą dziury?
Tak ktoś mówi? To są badania neuroobrazowe ogólnie stosowane w neurologii, w psychiatrii. Przede wszystkim one nam wykluczają, tak jak mówiłam, te potencjalnie odwracalne przyczyny, czyli czy pacjent na przykład przyczyną nie jest guz mózgu albo przewlekły krwiak, gdzie pacjenci starsi często wywracają się, są upadki, urazy, o których nawet nie pamiętają, prawda? I taki przewlekły krwiak może dawać pogorszenie funkcji poznawczych, pośrednie codziennego funkcjonowania, więc my te przyczyny neurolog bada, wyklucza, prawda?
Czynniki toksyczne, czyny
to inne, tak. Więc to jest badanie pomocnicze. Tak, to nie jest badanie, na podstawie którego my rozpoznajemy chorobę, tak? To jest badanie jedno z wielu, które wykonujemy, żeby chorobę rozpoznać.
Czyli zwiększa się liczba tych czynników ryzyka, czyli wiek jako jeden z czynników ryzyka, czynniki ogólnoustrojowe, druga grupa czynników ryzyka. Sercowo-naczyniowe, prawda, naczyniowe zaburzenia otępienne.
Potem jakieś formy zatrucia krótkotrwałego, prawda?
Krótkotrwałe zatrucia, prawda?
Czy na przykład
urazy głowy wielokrotne, powtarzalne urazy głowy.
Narkozy operacyjne.
Narkozy również przejściowe zaburzenie pamięci po środkach anestetycznych, prawda? No i tutaj ta diagnostyka, o której pani doktor mówiła, ale czułą diagnostyką jest diagnostyka neuropsychologiczna. Niektórzy powiadają, że ta diagnostyka neuropsychologiczna jest porównywalnie czuła jak badania neuroobrazowe. Doskonale bada różne funkcje psychiczne, które my wiemy w badaniach neuroobrazowych, gdzie zlokalizowane są te tak zwane ogniska, ale w sensie funkcjonalnym zdecydowanie lepiej wychodzą, powiedzmy, lepsze wyniki się uzyskuje czasami w badaniach neuropsychologicznych.
Chcę właśnie pozbierać te takie nasze wolne, moje pytanie, wolne takie odpowiedzi. Oczywiście w drugiej części będzie może więcej czasu, żeby tak wejść w taką troszeczkę nawet naukową, prawda, refleksję. Natomiast będą telefony od słuchaczy, od telewizorów i pewnie tego typu pytania. A mój tam, prawda, tato ma 75 lat i tak ma to, a nie ma tego. Na przykład tak zwana skleroza. To tak się mówi oficjalnie, no bo to jest, że coś zapominamy, prawda? Czy o to należy pod na przykład już objawy, początki Alzheimera, czy jest to krócie inna ścieżka? Że Alzheimer to jest Alzheimer, a skleroza to jest po prostu bardziej PSL.
Naczyniopochodne, prawdopodobnie naczyniopochodne, prawda?
Czyli, że stary mózg ma tendencję do tego, by zapominać na przykład.
Ale to też jest, myślę, że ważne, jakby powrócę trochę do pytania ojca wcześniejszego a propos traktowania starości i myślenia o starości w perspektywie i takiej społecznej, ale też takiej osobistej, rodzinnej. Też naszego myślenia o starzeniu się, że to jest trochę nie tak, że osoba starsza musi mieć problemy z pamięcią, musi mieć otępienie, bo to jest niejednoznaczne.
To nie jest jednoznaczne.
Nie, otępienie.
Można się pogodzić. No już mam 75 lat, przepraszam, tych, co mają 75 lat, ale 85.
I na pewno są pewne wskaźniki takiego, jak profesor mówił, normatywnego czy fizjologicznego starzenia się. Czyli jeżeli mamy 50, 70 lat, nie funkcjonujemy tak jak 20 i 30-latkowie. Natomiast pewne pogorszenie pewnych funkcji poznawczych jest fizjologiczne. I dobrze jest, kiedy to rozpoznajemy, kiedy potrafimy widzieć i znaleźć tę granicę, która łączy, dzieli już fizjologiczne starzenie się od patologicznego, które jest jakby konsekwencją choroby. Czyli osoba starsza, nawet jeżeli ma 90, 100 lat, i jest zdrowa, nie powinna mieć otępienia. Nie musi mieć otępienia. Może być cały czas aktywna, sprawna, może zapamiętywać, przypominać, uczyć się nowych rzeczy. Jeżeli się zdarzają takie problemy, które my nazywamy, czy w społeczeństwie nazywamy sklerozą, to znaczy, że jest jakiś proces chorobowy, który najpewniej tak się objawia.
Czyli nie zgadzać się tak łatwo na to, że mam swoje lata i koniec, prawda?
Absolutnie. Pewne rzeczy tak, pewne rzeczy mogę robić wolniej, czy troszkę inaczej. Natomiast duży zakres tych objawów to są jakby właśnie objawy chorobowe już.
Przykład jest ojciec Innocenty Maria Boheński, jeżeli dobrze pamiętam, tak. Dominikanin, który miał chyba 102 lata, jak zmarł, swój mózg oddał, czy ciało całe do Fryburgu, do akademii, prawda? I miał chyba licencję pilota, zrobił, jak miał 80 kilka lat, prawda? To też jest przykład, że...
No... Dużo sprawności poznawczych mamy zachowanych do śmierci, jeżeli się starzejemy fizjologicznie, normatywnie.
Ale są też przypadki, pan profesor powie, państwo też, panie doktor, że no, mamy człowieka, który nawet przed 50 ma już poznaki i jest chory, nie?
Bo choroba dotyka nie tylko osoby starsze.
Jest choroba Alzheimera o wczesnym początku,
dzisiaj
prawda?
Dzisiaj rozmawialiśmy właśnie tak. O bardzo młodym.
40-latków osobie, badamy, 40-50-latków tak. Teraz badamy już w naszym ośrodku, diagnozujemy objawy, które są no ponadnormatywne, czyli to są objawy chorobowe.
Czyli to jest taka kaskadowa forma, prawda, gdzie ten często proces szybki, jest szybki bardzo jest szybki. Postęp.
My badamy dużo pacjentów i cały czas dla nas to jest też zaskoczeniem, że osoby coraz młodsze mogą też mieć choroby.
Tak, i tu może też ze dwa słowa bym powiedział na temat samego ośrodka, bo ten ośrodek w Ścinawie jest no, pewnego rodzaju takim no, ewenementem w skali polskiej, bo jest to ośrodek w no, nie za dużej miejscowości, ale stworzony przez uczelnię medyczną w okresie, kiedy no, zaczęło się więcej mówić na temat właśnie społecznych problemów związanych z tak zwanymi procesami degeneracyjnymi mózgu. I tutaj rektor ówczesny uczelni, że wspomnę pana rektora Paradowskiego, Leszka Paradowskiego, na zapytanie osób, które były tutaj samorządowcami w Ścinawie, czy byłaby uczelnia gotowa przejąć ośrodek. I wówczas rektor podjął taką odważną decyzję, tak, weźmiemy ten ośrodek, stworzymy, postaramy się o pieniądze, to były pieniądze wówczas z Unii Europejskiej i stworzymy ośrodek alzheimerowski. Ten ośrodek, dzisiaj to pan prezes będzie pewno o tym chwilę mówił, ale ma 10 lat. To jest ośrodek, który jest ośrodkiem, powiedzmy, po pierwsze sfinansowanym ze środków publicznych i ośrodek, który przyjmuje pacjentów też w ramach tak zwanego Narodowego Funduszu, co jest też ważne. No i ośrodek, który jednak specjalizuje się w diagnostyce. Specjalizuje się w diagnostyce, zatrudnia...
Czyli to nie jest tak, że ktoś... Właśnie mam pytanie, kto, jak się do tego ośrodka można dostać?
To znaczy najlepiej, jeżeli lekarz rodzinny wystawi skierowanie, bo u nas mamy poradnię neurologiczną i poradnię psychogeriatryczną. Jeżeli pacjent otrzyma skierowanie do poradni neurologicznej, jest badany, jest kwalifikowany do nas do przyjęcia. My posiadamy oddział psychogeriatryczny, gdzie dla naszych pacjentów mamy przeznaczonych 60 łóżek i oddział rehabilitacji psychiatrycznej, gdzie tych łóżek mamy 20. Oprócz tego, wychodząc no, w kierunku różnych też zapotrzebowania, potrzebą na takie pobyty, to opiekuńcze, stworzyliśmy też takie miejsca dla pacjentów wymagających już opieki głównie, prawda, dłuższego pobytu i opieki specjalistycznej. Mamy też tak zwane krótkie pobyty diagnostyczne, takie też komercyjne, bo u nas do naszego ośrodka czeka się około roku.
Na ten, no właśnie,
tak, więc te kolejki są ogromnie długie.
Tak, praktycznie ogromnie długie, o takich rzeczach, tak. Bo wiemy, że no, geriatria chyba bardzo kiepsko stoi.
No właśnie chciałem powiedzieć, że słabo jest finansowana przez NFZ.
Geriatrią już mamy lepiej.
Dokładnie tak.
Prawda, te wszystkie akcje. Natomiast kiedyś przypada jedno łóżko takie specjalistyczne dla człowieka starego na ileś tam, to w ogóle to są śmieszne rzeczy. Wyszło, że 15 ma na szpital wojewódzki.
Tak. Ale generalnie brakuje również specjalistów, lekarzy geriatrów.
Którzy znają się na starości.
Dokładnie tak. I w tej chwili nasz ośrodek rozpoczyna współpracę bezpośrednio z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, ażeby wspólnie prowadzić badania i szkolić i dydaktykę studencką.
Nie powiem gdzie, ale no było opowiadał mi takie zdarzenie pewien człowiek, że no, idzie do lekarza pierwszego kontaktu. No i akurat się zmienił, bo tam ten, co go znał, już odszedł czy jakoś tego. A tak mówię troszeczkę ogólnie. No i mówi tak, no to mnie boli, tutaj troszeczkę to, no tutaj. Ale ogólnie sam jest w stanie wejść do gabinetu i, tak, i opowiadać, prawda? Lekarz tak zapytuje zawsze, co pan dole. No to mówi to, coś tam kilka dolegliwości. No tak patrzy na niego, mówi, właśnie, no proszę pana, no. Pan ma 82 lata. Nie?
No to nieprawda, więc... tak nie można podchodzić. Tak. Ta polipragmazja,
to
wielolekowość
Bogu,
w tym wieku to jest ogromne problemy.
A wiemy, że jest inaczej w innych, prawda, krajach, żeby się nie porównywać. Więc, czyli to jest taki ogromny taki krok do przodu, taki ośrodek. Bo nie tylko leczycie, to nie tylko takie hospicjum, prawda, że tam...
Nie, absolutnie nie.
Zdecydowanie nie jest hospicjum, jest diagnostyczny.
Chorób i
to jest diagnostyczny i to jest niezwykle ważne, że ta diagnostyka teoretycznie jest w trakcie pobytu, tego pobytu kilkutygodniowego, ale my też stoimy na stanowisku, że dla wielu pacjentów, dla wielu osób, które gdzieś są w tak zwanym początkowym stadium, ten pobyt długoterminowy nie jest potrzebny. Potrzebna jest diagnostyka. Tą diagnostykę można wykonać w stosunkowo relatywnie krótkim czasie, tygodnia. Osoba nie musi chodzić po wielu specjalistach, tylko w jednym miejscu może zrobić tą diagnostykę. No, na razie Narodowy Fundusz nie finansuje takiej tak zwanej szybkiej ścieżki diagnostycznej. Byłoby to bardzo ważne, bo pacjenci mogą wówczas w różnych miejscach być leczeni długoterminowo.
Czy to u was są jakieś opłaty, czy...?
Nie, diagnostyka. Diagnostyka jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu.
Pobyt dłuższy jakoś jest...
Pobyt też jest generalnie...
Do 6 tygodni, panie profesorze.
Do 6 tygodni jest finansowany przez NFZ, a wydłużony ewentualnie może być w ramach komercji, ale generalnie staramy się, żeby jednak... Nie są
było tej bariery,
żeby nie było bariery finansowej.
Że no, ten bogatszy może więcej.
Absolutnie, absolutnie.
Dobrze. Czyli jeszcze tylko powrócimy. Pan tutaj, prezes, nam o tym jeszcze powie, jak, szczególnie dla mieszkańców Polski Zachodniej, jak praktycznie tam jest się dostać. Ale jeszcze bym chciał do tych właśnie chorób. Czyli można powiedzieć tak, jak delikatnie zauważyć u takiego człowieka, bo to jest pytanie takie, że człowiek starszy, bo nie tylko, zaczyna mieć te objawy. Dla niego męczące, ale też męczące dla osób postronnych. I teraz jak reagować?
Jakie to są objawy?
Czy powiedzieć mu babciu, dziadku, albo tam tato, jedziemy, nie?
Generalnie trzeba bardzo wysłuchiwać osoby starsze. I to nie jest tak, że my wiemy lepiej, co im jest, albo co im może nie być, albo co powinni mieć, albo czego nie powinni mieć. To dużo też zależy od tego, jaki wyjściowy na przykład osoby miały potencjał poznawczy, intelektualny. Ale generalnie jest tak, że zawsze trzeba mocno, uważnie wysłuchać to, co, na co się skarży osoba starsza. I dopiero potem, oczywiście my klasyfikujemy te objawy, badamy, porównujemy do norm na przykład, czy do wcześniejszego funkcjonowania, ale nigdy, myślę, że nie możemy bagatelizować.
Na przykład pilot od telewizora, mieszkamy razem, znajdujemy co róż w szufladzie, gdzie są naczynie, na przykład albo tam.
Nie jest to zachowanie...
Co jest to robić? Czy tłumaczyć, mówić, uczyć, że to jest pilot, czy raczej wyciągać go, wiedzieć, gdzie go znajdziemy, tak?
Myślę, że gdyby to nie było kłopotem, to tego pilota by tam nie było. Jest to jakiś kłopot, z którym oczywiście trzeba... najpewniej się udać do lekarza w celu uzyskania pomocy.
Czyli takie rozmowa tu nic nie pomoże, bo to rozmowa ten człowiek, raczej... on jest nieświadomy tego, że on po prostu nie wie...
To są pełne automatyzmy, które...
Mało tego, że nieświadomy, ale też on jest często przerażony tym, tak?
To też nie mają osoby poczucia choroby, że coś się z nimi dzieje. Niektóre mają zachowany wgląd, a jest grupa pacjentów, która po prostu nie widzi problemu, tak? Nie widzi. Rodzina widzi, a pacjent nie zdaje sobie sprawy z tego, że coś się z nim dzieje niedobrego.
Czasami też jest odwrotnie, że pacjent widzi i się tak boi, że też o tym nie mówi. Stara się ukrywać, bo się przeraża tym.
W tym momencie on będzie jakby już zostawiony, postawiony wróg, jak mebel, prawda? Niepotrzebny.
Tak, że stara się to zbagatelizować albo zminimalizować.
Staje się często bardziej drażliwy, niecierpliwy, nie wysłuchuje, powiedzmy, różnych poleceń, albo spełnia je w sposób zupełnie pomyłkowy, prawda? Także to są te sytuacje, to są symptomy, które...
bardzo wielu różnych.
Trzeba byłoby rzeczywiście zdecydować się na diagnostykę.
Właśnie, a te choroby jeszcze łączą się z takim czymś, jak przez zaburzenia, nie wiem, trawienne jakieś, głuchnięcie to też jest, raczej pewien problem ze słuchem w pewnym wieku. Ale czy to jakoś tak jest połączone, czy raczej nie, że ten człowiek ma apetyt, prawda? na normalny...
Czasami ma nawet zwiększony apetyt.
Właśnie, czyli to
czasami nie ma apetytu, jak czasami ma depresję towarzyszącą, no na przykład.
To nie, jest taki, nie ma takich określonych przypadków encyklopedycznych. Każdy będzie troszeczkę
inny. Ja myślę, że to w ogóle jest trudno powiedzieć ten człowiek, tak? Bo to jest zawsze...
Osoba konkretna.
Ale tak, to jest zawsze konkretna osoba, która może być tylko starsza i mieć kłopoty z problemem, z funkcjami poznawczymi, ale też może być osoba z chromoschemera, osoba z otępieniem, osoba po otępieniu naczynia pochodnym, z różnymi chorobami. To nie jest... Ta osoba, to nie, trudno nam jest jakoś scharakteryzować.
Ogólnie.
Ogólnie, oczywiście.
Nie stworzymy definicji ogólnej dla każdego.
Jak się zachowuje konkretna jakaś...
Czyli panie profesorze, najlepiej jest do takiego ośrodka podjechać i ze swoją tam, z rodzicem, czy z dziadkiem, babcią, czy z tatą, z mamą, tak, i po prostu stwierdzić, jaka to jest
badaniu,
głębokość, prawda, tak, choroby.
I wtedy można wdrożyć leczenie, szybko. Można w miarę szybko wdrożyć leczenie i to leczenie wówczas autentycznie wydłuża ten okres takiego względnie dobrego funkcjonowania.
Bo my jeszcze oprócz takiego leczenia farmakologicznego u nas w ośrodku, terapię też proponujemy pacjentom, tak? Więc taki pobyt skierowany dla pacjentów z łagodnie nasiloną chorobą i umiarkowanie nasiloną chorobą przynosi wymierne efekty. Tutaj pani magister taką terapią się zajmuje, może też opowiedzieć, na czym taka terapia pozafarmakologiczna jeszcze polega u chorych z zaburzeniami.
Czy krzyżówki rozwiązujecie? Nie, a coś podobnego.
Znaczy powiem tak, my tak chcemy, znaczy my i procesy diagnostyczne, cała diagnoza jest kompleksowa, taki staramy się traktować też leczenie pacjentów bardzo kompleksowo, czyli oprócz farmakologii też staramy się wprowadzać różne metody niefarmakologicznego oddziaływania. I nie są to tylko krzyżówki, nie są to, często się mówi, tak, właśnie, albo zachęcamy starsze osoby do zapisania się na jakieś kursy, do gry w szachy, do tańca, do różnych rzeczy.
Komputer nawet podobno, nie? Też.
Tak, i tutaj jakby ostrożnie, bo generalnie nawet do terapii, tak jak i do leczenia, potrzebna jest diagnoza najpierw, tak i do leczenia pozafarmakologicznego, do terapii niefarmakologicznej, też potrzebna jest diagnoza. Każda osoba potrzebuje czegoś innego. Nie możemy automatycznie...
Szukacie klucza do każdej...
Tak. A poza tym terapia niefarmakologiczna to jest też duży zakres oddziaływań. Jest terapia reminiscencyjna, terapia walidacyjna, trening funkcji poznawczych.
Nic o tym nie wiem, nie rozumiem.
Różne rodzaje tak terapii.
Czyli panie profesorze, są lekarstwa.
Są lekarstwa, ale poza lekarstwami jeszcze są te tak zwane kliniki pamięci, czy memory clinic, prawda? To są kliniki, które gdzieś są zlokalizowane, jest ich coraz więcej w różnych miejscach w Polsce. Ale te kliniki nie zawsze są nastawione na pogłębioną diagnostykę. I my chcielibyśmy, żeby ten ośrodek w Ścinawie, który jest już afiliowany przy uczelni, żeby ten ośrodek pełnił rolę takiego, można powiedzieć, pewnego modelowego też ośrodka, w którym można będzie zdiagnozować, dać pewne wytyczne i taka osoba nie musi tam jeździć do Ścinawy, czy też w Ścinawie przebywać zbyt długo. Może wrócić do swojego, powiedzmy, miejsca zamieszkania, do Lublina, czy powiedzmy gdzieś do Białegostoku i tam dalej, sobie powiedzmy w oddziale dziennym, w takim
swojego lekarza,
tak jest.
Kontrola.
A zapytam taką rzecz trudną, bo w medycynie to jest pewnie trudno, że szczególnie w tych przypadkach sukcesy, jeśli chodzi o leczenie. To znaczy, są takie przypadki, że ktoś po roku wraca, mówi, panie doktorze, rok temu na przykład nie potrafiłem zapamiętać, czy zgasiłem gaz, czy nie, a już teraz mam...
Takie spektakularne sukcesy zdarzają się wtedy, kiedy odstawiamy leki, które często szkodzą pacjentom. Tak? Czyli pacjenci z powodu też wielochorobowości, spustnienia wielu chorób, przyjmują bardzo wiele różnych leków. Tak?
Mimo zęby, jakieś te
Niektóre z tych leków pogarszają.
W ostatniej chwili cena spadła o 30-130.
I część tych leków pogarsza funkcje poznawcze. Nawet może wywołać jakościowe zaburzenia świadomości. I my często odstawiając leki uzyskujemy poprawę stanu funkcji poznawczych pacjenta. Ale to nie znaczy, że my wyleczymy otępienie, tak? Bo otępienia nie można wyleczyć.
Internetowego znachora zostawiamy. Tak. I diagnostykę prawdziwą.
Tym, co jest też ważne, to jest współistnienie zaburzeń. I tak przy zaburzeniach tych funkcji poznawczych też często współistnieje depresja. I jeżeli odpowiednio podejdziemy do terapii, rozpoznamy depresję, to pacjent może się poprawić nawet z zaburzeniami takimi typu alzheimerowskiego, jeżeli uda się, jak powiem, depresję w jakiś sposób złagodzić, przebieg depresji. Więc wtedy nawet pacjent w tej wczesnej jak gdyby fazie może uzyskać, powiedzmy sobie, lepszy taki efekt, jeżeli chodzi o funkcjonowanie.
Ja takie pytanie też takiego laika, ale czy na przykład, czy jak to jest, czy Alzheimer inicjuje depresję, czy depresja może być początkiem, wywołuje chorobę Alzheimera? Są jakieś... Bo nieraz tak mówimy, że u kogoś się zaczyna, u starszego człowieka taka pewna depresja.
Koincydencja często
mówi,
tych chorób.
Siedzi wyciszony.
Tak, tak.
Tak dalej, i tak dalej, ale poznaje, myślę, prawda? Że... Chociaż nie ma tego elan vita, nie ma siły życia, prawda?
Tak, no ja myślę, że można jak gdyby rozróżnić te dwie kategorie zaburzeń. No, depresja ma swoją jak gdyby symptomatykę i tutaj ta symptomatyka depresyjna jest troszkę inna od symptomatyki choroby Alzheimera, jeżeli mówimy o chorobie Alzheimera. No, depresja też jest zaburzeniem, które związane jest z zaburzeniami w zakresie receptorów mózgowych, ale my znamy te receptory mózgowe i możemy oddziaływać w sposób skuteczny i w 70%, 60%, 70% depresja jest odwracalna.
Wiemy, gdzie nacisnąć.
Wiemy, gdzie nacisnąć. Wiemy, jakie receptory są, że tak powiem...
Skotemiczny.
Tak, tak.
Pobudzi czy osłabi te pewne. A w przypadku jednak Alzheimera, trwają badania, tak? To jednak nie jest choroba do końca poznana, tylko jeszcze jest... No to jak nowotwór. No...
Tak,
mówimy, że w onkologii dopiero jesteśmy gdzieś w połowie.
No, nie ma leków przyczynowych. Nie ma leków przyczynowych. Są leki objawowe. Są leki, które, tak jak mówiliśmy, spowalniają proces, natomiast nie działają w sposób, powiedziałbym, zdecydowanie taki na przyczynę.
Czyli w tej części powoli już do brzegu dopływamy, bo wypłynęliśmy dosyć kawałeczek w morze. Czyli tak, mamy przypadki w naszej rodzinie, w najbliższym otoczeniu, bo to jednak jest najbardziej klasyczne, bo trudno, żebyśmy patrzyli na sąsiadkę z trzeciego piętra, prawda, jej coś radzili, tylko mamy rodziców, mamy może i dzieci, mamy
dziadków.
Kuzynostwo, dziadków. Czyli taką drogą klasyczną zgłaszamy się do takich ośrodków jak w Ścinawie. Tam jest badanie, możemy tak dla przykładu, tam jest diagnostyczne badanie kilkudniowo do tygodnia.
Przez następuje kilku specjalistów.
Specjaliści różni, podanie, jaka to jest typ tego, leki odpowiednie i z tą receptą albo z lekami człowiek wraca do siebie.
Tak.
Tam idzie, jak się skończą lekarstwa,
swojego
lekarza, mówi, ja tu otrzymałem takie coś, chciałbym kontynuować albo ktoś za niego może jeszcze mu powiedzieć, bo różnie to bywa. I wtedy co? Po roku sprawdzamy?
Po pół roku, prawda, do kontroli. To zależy od stanu pacjenta, prawda?
Ale tam już u was jest, że tak powiem, u was jest już tak. za
tak, i może się u nas kontrolować. Tak, powinien nawet się kontrolować
taką
co
kartę.
Jakiś czas. Tak.
No i to ma sobie żyć dalej, prawda?
Nie
słuchać innych doradców, przyjaciółek jakichś tam, powiedzmy, tych różnych takich, są takie para wróżki, nie?
Tak.
No i ekstrakty czy różne zażywać, tylko po prostu w tym kierunku.
No wiadomo, że też oczywiście w warunkach domowych to jest idealna sytuacja. Można takiej osobie zapewnić czy zabezpieczyć takie wsparcie, prawda, w funkcjonowaniu codziennym, bo to wiadomo, że też często dzieci nie mogą sprawować bezpośrednio opieki, więc to też jest pewien problem, więc powstają takie świetlice w warunkach, powiedzmy, miejskich. Powstają, są opiekunki, które sprawują opiekę w warunkach domowych,
prawda? Domy seniora, takie
domy seniora, prawda?
Codzienne, gdzie nawet dla nie są majętniejsze, bo tam trzeba płacić, prawda?
Czy też te tak zwane ośrodki opiekuńcze, ten ośrodek w Ścinawie na pewno należy odróżnić od tych, nazwijmy, domów, czy tak zwanych instytucji typowo opiekuńczych, gdzie opieka medyczna jest opieką taką, powiedziałbym, w minimalnym zakresie, prawda? Natomiast przede wszystkim jest to opiekuńcze takie postępowanie. Natomiast tutaj jest to ośrodek taki, który sprawuje też taką typową opiekę diagnostyczno-medyczną.
A jeszcze jedno pytanie takie poradnicze, za chwilę Państwo, bo będą mieć na pewno przypadki swoje własne, ale mając takiego człowieka chorego, w naszym domu, powiedzmy, mamy takie warunki, że ma on pokój na przykład, ten mój dziadek, prawda, czy babcia. I teraz co robimy? Czy mówimy mu o tej chorobie? On wie, bo się badał i tak dalej, wie tabletki, że coś ma tam temu, że troszeczkę nie pamięta, ale co? Dajemy mu spokój, mówimy, niech się dziadziu wyśpi, czy niech tam wnukowie go zaczepiają, niech go pytają, niech opowiada coś, jak może. Czy niech idzie na spacer? Czy lepiej nie, bo się zgubi, to też każdy przypadek...
Jest indywidualny.
Tak, ale jednak co? Tego człowieka włączamy w nurt życia rodzinnego, opowiadamy mu, co się dzieje, że coś tam gdzieś tam napisał, powiedział, czy raczej Służymy mu taką.
Taką pewnie
wyspę.
Trzeba zawsze zachować równowagę, czyli tyle pomagać, ile potrzebuje, i tyle aktywizować, ile jest w stanie zrobić. Tak?
Nie
czyli
to, mu to, że Donald Trump zrobił to, a tu wyszło to, a tu.
Jeżeli się interesował polityką, aha, jak najbardziej. Też myślę, że osoby bliskie najlepiej znają tę osobę,
co lubił, go
tak, co go jakoś radości interesowało, tak, co go poruszało. Więc jakby w tym kierunku też ta stymulacja poznawcza dobrze by było, żeby była ukierunkowana. Nie można nagle osoby, która nigdy w życiu nie lubiła grać w szachy, nagle po zdiagnozowaniu
uczyć go, gdzie jest mat.
Oczywiście, to nie ma żadnego sensu, tak? Lepiej jakby wyciągać, zastanawiać się.
No to jak wiemy, że uwielbiał czytać, że trylogia dla niego była.
A na przykład nie może już czytać.
Nie może, to teraz
można mu czytać,
tak,
prawda?
Bo nawet tego kawałek audiobooka z nim
oczywiście,
posłuchać,
tak,
żeby stymulować.
Coś, co jest przyjemne, coś, co
pomostów takich.
Tak, aktywizacja, ale takiej, która się jakoś łączy z czymś przyjemnym, a nie z czymś, co jest wysiłkiem, tak? Bo w przypadku choroby takiej typowej choroby Alzheimera, no i wiadomo, że kłopotem jest problem z zapamiętywaniem, więc nie ma potrzeby jakby stymulować czegoś, co już jest jakby słabsze. To też jakby bardzo jest ważne, myślę, ja zawsze mówię naszym pacjentom i rodzinom pacjentów, że myślę, że to jest cenna informacja, bo też takie informacje zwrotne są, że nie ma co pytać osoby starszej czy osoby chorej. Nie ma potrzeby robić jej egzaminów, tak? A powiedz, kto u nas był wczoraj, a powiedz, co jadłeś wczoraj, a co oglądałeś w telewizji, a jak ja się nazywam. Myślę, że z tego to warto jakby wyeliminować z kontaktu z sobą bliską.
Żeby udowadniać, że jest.
Tak, nie ma go co konfrontować z tym. Lepiej jest po prostu informować, czyli lepiej powtórzyć coś 2, 3, 4 razy niż pytać i mieć wtedy ryzyko, że ta osoba no, albo będzie wiedziała, albo trafi, albo powie błędną odpowiedź i będzie dalej niespokojna, bo dalej nie będzie wiedziała, jak jest. Czyli trochę przeformułowywać te komunikaty na twierdzące niż na pytające, egzaminujące. Bo nam się wydaje, że jak zapytamy, to ta osoba się tak się zmobilizuje i tak sobie przypomni. To jakby nie tędy droga. Dużo mówić, dużo powtarzać informacji, jeżeli akurat to jest choroba, która przebiega z problemami z pamięcią.
Ostatnio sobie przypominałem Noce i Dnie. I tam właśnie jest taka to babcia, tak, która tych czyli to jest teściowa tego Bogumiła, bardzo go lubiła, bo on był bardzo. Ona miała przypadek Alzheimera, bo zapominała wszystko, po co jest i co. Nie poznawała ludzi.
Tak,
że on ją dobrocią, prawda? Taką kupił, że ona go słuchała, chciała, żeby opiekował i tak dalej. Nawet ta służba była już taka zimna, nie? Bo oni musieli koło niej chodzić. Irytowała się. A tutaj on miał taką pomoc, no taką płynącą z dobrego serca. To też jest bardzo ważne, tak, że nie to, że obowiązek, albo nie daj Boże, to jest bardzo trudne, bo ktoś mi powie, no tak, bo ojciec próbował być 2 dni taką osobą nieraz, no ale nie tak, że oj, co ja mam z tobą, nie? Albo ile babciu kłopotu robisz, to już nie?
Tak, ale też musimy wiedzieć, że to jest rzeczywiście opieka nad osobą z różnymi chorobami otępiennymi, to jest rzeczywiście ogromne obciążenie osób bliskich i osoby, które się opiekują osobą chorą, mogą przeżywać bardzo szeroki wachlarz różnych, rozmaitych, trudnych uczuć.
No w przypadku też, jak choroby onkologiczne, to stanie.
Oczywiście, i mogą być
zmęczone. Ogromne, prawda? Kryzys.
Tak, mogą być rozpaczeni, tak, źli, tak, smutni, przerażeni.
Czy
tak,
ci, co się opiekują?
Opiekunowie, tak.
W tym kontekście może warto dodać, że w ośrodku prowadzone są i będą prowadzone szkolenia dla rodzin osób chorych na te choroby właśnie.
No to jak w przypadku alkoholizmu, czy tych problemów, to są te zespoły obok,
tak,
prawda?
Tak, bo ta rodzina,
dzieci.
To jest cały system, tak? To nie jest
program, chociażby w niedzielę, że dzieci mają potem problemy jako po latach, nie?
Dochodzą
do jakiejś równowagi psychicznej i tak dalej.
To jakby cały system jest jakoś dotknięty tym problemem. To nie jest tak, że jest jedna babcia, jeden dziadek.
Myślę, że też ważną sprawą jest takie społeczne destygmatyzowanie tego określenia choroba Alzheimera, bo jednak ludzie się bardzo boją tego, bardzo się boją. Nie każda postać jest postacią, która tak głęboko deterioruje, tak głęboko powiedzmy, powoduje tak głębokie zaburzenia. No i tak, co powiedzieliśmy na początku, jeżeli osoba, która gdzieś widzi, że są pewne gorsza pamięć, wypadają pewne funkcje, no to warto, że tak powiem, wcześniej zgłosić się po pomoc, bo faktycznie ten proces, spowolnienie tego procesu może nie doprowadzić do takich skutków, gdzie rzeczywiście jest to już bardzo takie wyczerpujące dla bliskich i prawdę powiedziawszy nie daje szans na udzielenie pomocy.
Drodzy Państwo, zapraszamy. Już za chwileczkę telefony widzimy na naszych ekranach. Też dla radia przypomnę. Polska Północna 56 657 0011, 56 657 0012, 48 56 657 0013, 56 657 0014. To dla zagranicy. Zaraz po przerwniku muzycznym telefony już od Państwa z pytaniami, jak ufam, na pewno. A jeszcze jedna sprawa co do Ścinawy, to przypomnijmy jeszcze wpływ księdza kardynała, tak? Henryka Gulbinowiczego.
Jeśli można.
Spiritus Movens. To nie jest tak. Tylko, że to jest imię on nadał, ale opieka i pomoc.
Opieka i pomoc, bo to jest bardzo istotne. Uczelnia, decydując się na inwestycje swego rodzaju, bo obiekt, który uczelnia kupiła od starostwa powiatowego w Lubinie, był obiektem do kapitalnego remontu. W związku z tym, że rozpoczęcie kapitalnego remontu uzależnione było od projektu, kardynał przeznaczył tacę z jednej z niedziel na ten cel i w związku z tym te środki umożliwiły nam uruchomienie tego przedsięwzięcia.
Początek
przedsięwzięcia, następnie pozyskano środki z Unii i efekt jest widoczny, wszystkich ewentualnie chętnych zapraszam.
No i pan poseł też nie jest przypadkowy tutaj.
Pan poseł oczywiście również nie jest przypadkowy.
Opiekę i pomoc.
Tak jest, stara się, ażeby miejscowi gospodarze również uczestniczyli w tym pomocy dla ośrodka, w tej pomocy dla ośrodka.
Tak jest, pan poseł Krzysztof Kubów miał tu być. Szkoda, ale widocznie tam też jest coś ważne dla ojczyzny ratowania, że tak powiem, prawda, wrócił się do Warszawy, bo pewnie są obrady parlamentu. A więc zapraszamy po przerwie krótkiej muzycznej już państwa tutaj pytania do naszych gości.
Gwiazdą poranną. jutrzenką nadziei bądź. Tło ogrzanych tym tchnieniem kobierca, pozwól razem przykazać się. Gwiazdą pora
Drodzy Państwo, rozmawiamy. Temat bliski życiu, bo jak każde choroby dotykają przecież nas, a nie kogoś, prawda, z kosmosu, że tak powiem. Choroby Alzheimera i choroby otępienne, o tym rozmawiamy. Pan profesor dr Andrzej Kiejna, psychiatra, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, bo to bardzo ważna tutaj jednostka naukowa, która patronuje właśnie temu instytutowi, temu, że tak powiem, ośrodkowi w Sieniawie.
W Ścinawie.
Pani Agnieszka Żelwetru, z nami jest specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Pani doktor lekarz medycyny Izabela Winkel, neurolog, specjalista również. I pan prezes Artur Parafiński, właśnie Ścinawa, ośrodek alzheimerowski. Witamy ponownie i rozmawiamy. Mamy telefon, bardzo prosimy, kto jest z nami.
Tak, niech będzie pochwalony Chrystus. Marian. Krakowa.
Witamy Panie Marianie.
Ja opiekuję się chorą żoną na Alzheimera od 14 lat. Po pierwsze chcę powiedzieć, że się cieszę, że jest ta audycja bardzo ważna. Ona nie mogła wszystkich rzeczy poruszyć, ale bardzo źle może dzisiaj w tej audycji, że dyskutanci mówią właściwie o wszystkich stadiach po prostu choroby. To jest zupełnie coś innego, kiedy jeszcze są testy paskowe, a co innego potem zaawansowane. Cieszę się, że mają ten zespół kliniczny, bo mogą obserwować chorych, tak jak ja obserwuję moją żonę. Dlatego, że na oddziałach neurologicznych nie trzyma się tych chorych i słusznie, bo to nie daje. Ale bardzo ważne, że jest taki oddział i że będą jakieś wnioski. Bardzo ważne. Nie poruszyliście Państwo też w dyskusji dzisiaj kwestii leków i skuteczności. Niedawno ukazał się poważny artykuł, nie pamiętam jakie to było czasopismo, mówiące, że właściwie te leki, które są drogie po prostu, Aricept, Excelon, przepraszam, Zenmen i tak dalej, no pytanie, tam był teza, że one nic nie dają. I tyle mam po prostu pytanie, jeśli moglibyście się Państwo chociaż pokrótce ustosunkować do tego, to bym bardzo prosił. Dziękuję.
Dobrze, Panie Marianie, dziękuję. Tylko jako prowadzący rozmowę powiem, że w drugiej części, gdzie jest więcej czasu, bo i radiowy pewien spokój, tam pan profesor opisze te stadia i powie też te szczegóły, które teraz dzisiaj byłoby nam trudne, ale możemy próbować.
Myślę, że pani
odpowiem na to pytanie.
Która ma większe doświadczenia praktyczne, prawda, bo jest praktykiem, lekarzem, to odniesie się do tych kwestii.
To znaczy, te leki oczywiście nie działają przyczynowo, tak? My nie jesteśmy w stanie wyleczyć choroby Alzheimera ani żadnego innego otępienia. Musimy mieć tego świadomość, ale one wpływają pozytywnie na wiele innych aspektów, również zaburzeń zachowania, objawów neuropsychiatrycznych, depresje, czasami jakościowe zaburzenia świadomości, które się pojawiają, co widzimy może w chorobie Alzheimera nie tak bardzo, ale na przykład w otępieniu z ciałami Lewiego, gdzie inhibitory acetylocholinesterazy bardzo poprawiają, prawda, funkcjonowanie pacjentów, często likwidując halucynacje, pobudzenie, taką zmienność funkcjonowania zaburzenia świadomości u pacjenta. Tak? Także nie jest też tak, że te leki nie działają. One mają swój pozytywny aspekt. Tak jak mówimy, nie działają przyczynowo, ale poprawiają często funkcjonowanie pacjentów. Więc trudno też mówić, żeby tych leków nie stosować, tak? No nie mamy żadnej lepszej alternatywy. Jeżeli trwa wiele badań klinicznych, my też w tych takich badaniach klinicznych uczestniczymy, gdzie nowe substancje są badane, ale do tej pory te wszystkie badania no, zakończyły się fiaskiem, tak? Żaden lek nie został zarejestrowany nowy z tych, do które do tej pory są na rynku, którymi dysponujemy. I te leki oczywiście są... Rejestracja tych leków, inhibitorów acetylocholinesterazy, jest skierowana dla pacjentów z łagodnym i umiarkowanym otępieniem. Tak? Taka jest rejestracja tych leków. Dla otępienia umiarkowanego i głębokiego jest jeszcze dodatkowy lek, jakim jest memantyna. Tutaj pan właśnie podał tą nazwę tak. Handlową Zenmen. Tak? Więc na pewno każdy pacjent jest inny. Jedni pacjenci reagują lepiej, inni pacjenci reagują gorzej na leczenie. Ale też no, nie możemy pozbawiać ich możliwości terapii takiej, jaką mamy dostępną na dzień dzisiejszy. I myślę, że tego leczenia nie wolno pacjentów pozbawiać, o ile jest dobrze tolerowane, o ile nie ma przeciwwskazań. Bo tak jak mówimy, wielochorobowość, polipragmazja to są rzeczy bardzo powszechne, którymi też geriatrzy, tutaj, doktor, która też z nami pracuje w ośrodku, bardzo też z tym walczy i te leki minimalizuje, stara się, żeby tych leków było jak najmniej. No ale jest pewna grupa substancji, które człowiek starszy po prostu no, musi zażywać, tak? Więc to zawsze jest... Wszystkie leki stosujemy na zasadzie takiej, że chcielibyśmy, żeby ten balans zysków i strat był jak najlepszy dla pacjenta, ale niestety pewne działania niepożądane też się zdarzają, tak jak przy każdej substancji, którą zastosujemy u chorego człowieka.
Przebierzemy każdy lekarstwo tam pisze, dokładnie. Że może być tak, może być,
ale nie musi.
Tak. A refundacja, pani doktor, tych leków?
Refundacja jest w chorobie Alzheimera dla inhibitorów acetylocholinesterazy, jest w otępieniu z ciałami Lewiego, ale w innych otępieniach takiej rejestracji, jak w otępieniu naczyniopochodnym te leki nie mają. Aczkolwiek prace są, które mówią, że one mają również korzystny wpływ. Może tych prac nie ma zbyt wiele, ale takie prace są. Więc jeżeli my tutaj z pacjentem uzgadniamy też taką możliwość terapii, to też te leki w otępieniu naczyniopochodnym włączamy. Tak jak mówię, każdy pacjent jest inny i ta terapia musi być mocno zindywidualizowana u każdego człowieka.
Czyli rozumiem, trzeba podejście tak zwane bardziej... Znaleźć ten klucz, prawda, ten do każdego i
dokładnie.
Dlatego też służy badanie, rozmowa też z bliskimi, bo to też dużo wtedy opisuje. Mm-hmm. Są telefony. Bardzo prosimy następny, kto jest z nami.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Grzegorz z Granowca. Pozdrawiam szanownych gości, ojca.
Dziękuję bardzo.
Chciałem tylko powiedzieć, że też pozdrowić tego pana z Krakowa, bo też 14 lat się opiekuje chorą matką chorą na, tu tak pisze, choroba Alzheimera, napadowe niedokrwienie mózgu, przejęty udar w 2001 roku. Ja tylko chciałem powiedzieć tyle, że byłem z mamą, kiedy uciekała z domu, kiedy po prostu zalewała, jak zobaczyła jakąś kontrolkę, to zalewała wszystko. Dzisiaj to jest taka równia pochyła. Ona już taka już sobie trochę śpi, ale z tymi krzyżówkami to on się tak nie śmiał, bo lekarz powiedział, że bardzo, bardzo dobrze, że ona ziemniaki obiera, że bo wtedy myśli, wtedy po prostu myśli. Tak zbytnio bym się z tych krzyżówek nie śmiał, bo wtedy ci ludzie myślą. Ale też jest ważne to, żeby rodzina, żeby całus, żeby ukochać, ona wtedy czuje się potrzebna. Taka jest prawda, czuje się potrzebna. Tylko to chciałem powiedzieć, tego pana z Krakowa też pozdrawiam.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo, przykład właśnie, no świetny przykład dobrego syna, prawda? Opiekującego, a z krzyżówkami się, nikt się nie śmiał, tylko mówiliśmy, że każdy, jeden będzie krzyżówki, prawda, drugi
tak,
będzie...
a drugi będzie chciał na przykład pomagać tak. W takich czynnościach.
Albo karmić kanarka, czy papugę, no to są różne...
Chodzi o to, żeby ta aktywność była jakoś bliska tej osobie i żeby to nie było coś wbrew tej osobie
spotkałem
chorej.
Spotkałem człowieka, który na przykład rybki, nie, akwariowe, nawet potrafi te ściągać te tym żyje. Potem je dokarmia, patrzy, nazywa...
Tak.
Każdy po imieniu.
Stworzył sobie własny świat, taki, który jest dla niego światem przyjaznym.
Kubuś to zrobił, a tutaj tak. I to jest takie wspaniałe.
Oczywiście, tak. Nawet tak. Krzyżówki też może robić osoba, która zawsze lubiła robić. I pewnie to będzie taka sprawność, która będzie dosyć długo zachowana.
Mhm. Ale osoba, też prawdopodobnie, nie wiem, bo mówi się, że nauka języka obcego powoduje, że budują się nowe komórki, neurony, odbudowują się. Też w przypadku na pewno takich
Uczenie się w ogóle nowych rzeczy, prawda? Unikanie rutynowych rzeczy pobudza neurogenezę w mózgu, bo neurogeneza trwa do końca życia, prawda, naszego.
Zaciekawienie i w ogóle zainteresowanie czymś nowym jest takim silnym czynnikiem, który wspomaga neurogenezę, czyli tworzy
nowe komórki mózgowe się odradzają?
Odradzają.
Takie są nowe badania, że tak.
Także to jest nadzieja.
Tak, i zwłaszcza w tych obszarach, które są odpowiedzialne za pamięć, czyli w hipokampie, w komorach.
Prewencją też jest ruch i właśnie nauka nowych rzeczy. To są rzeczy, które wpływają bardzo pozytywnie na neurogenezę.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, słuchamy. Kto jest z nami?
Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień wieczór.
Maria Lewniewska się kłania. Ja mam dwa pytania, tak króciutko, żeby nie przedłużać. Bardzo mnie interesuje, czy jest różnica między Alzheimerem a demencją, czy sklerozą, jak to nazywają. Nie wiem, czy jest jakaś zasadnicza różnica, bo tak jak między przeziębieniem a grypą, też ludzie nazywają jedno i drugie jednym imieniem, a są zasadnicze różnice. Czy tu jest jakaś taka zasadnicza różnica między Alzheimerem a demencją? I drugie pytanie, czy istnieją jakieś profilaktyczne badania w tym kierunku, żeby się uszczec i ewentualnie w jakim wieku można byłoby już zacząć jakieś badania? Dziękuję, pana potem.
Ja może w takim razie spróbuję na to pierwsze pytanie odpowiedzieć. Po pierwsze, no, choroba Alzheimera jest najczęstszą postacią demencji. Dotyczy około 50% przypadków. A to, o co pani pytała, czy skleroza to jest też pewna postać demencji? W jakiejś mierze tak, bo to są tak zwane otępienia naczyniopochodne. Otępienia naczyniopochodne, gdzie związane jest z tak zwanymi płytkami, powiedzmy sobie, nazwijmy je cholesterolowymi u osób, które mają zmiany naczyniowe. I to jest naczyniopochodna postać otępienia. Natomiast drugie pytanie dotyczyło
profilaktyki.
To może pani będzie uprzejma powiedzieć, profilaktyki czy badań tak zwanych wczesnego wykrycia.
Kiedy się zacząć badać.
Ja mówię, granica jest tutaj oczywiście umowna, bo teoretycznie mówi się, że proces taki starzenia zaczyna się gdzieś już w 30 roku życia, a zatem 30 rok życia jest, ale trudno się badać w 30 roku życia. Można zatem powiedzieć, że ten graniczny wiek, taki 65 rok życia, jest takim, który przyjmuje się, że to jest tak zwany początek. Ten wiek się przesuwa ku 70, czasami wyżej. Początek takiego silniejszego, że tak powiem, bardziej intensywnego procesu starzenia. I w związku z tym w tym czasie warto zrobić sobie tak zwane badania przesiewowe, badania screeningowe, badania, które są prostymi badaniami, gdzie się bada narzędziami czy takimi skalami, które są prostymi. Jeżeli nie stwierdza się żadnych odchyleń, to właściwie nie ma potrzeby pogłębiania badania, po to, żeby też nie wprowadzać siebie w stan nerwowości, w stan niepokoju o to, że zaczyna się. Każdy człowiek w jakimś tam momencie swojego życia, tym późniejszym okresie życia, zaczyna mieć problemy z funkcjonowaniem pamięci. W związku z tym to nie znaczy, że to będzie prowadziło do choroby typu otępiennego, czy do choroby Alzheimera.
Tak, ale na pewno trzeba, tak jak mówiliśmy wcześniej, trzeba też próbować jednak opisywać to, czego ja doświadczam, opowiadać to lekarzowi pierwszego kontaktu, czy neurologowi, czy psychiatrze, bo to mogą być rzeczywiście objawy, a niekoniecznie muszą być. Tak? To o to chodzi, że my jesteśmy specjalistami po to, żeby tę granicę opisać.
Czyli pierw takie swoje stany jakieś, prawda?
To jest bardzo ważne, czego człowiek każdy z nas wie, czy to tak miał i czy to teraz ma trochę inaczej, czy ma dużo gorzej. Więc bardzo jest potrzebna taka też.
Można też powiedzieć, że jest to jednak problem, który wchodzi w zakres tak zwanego szeroko pojętego zdrowia publicznego. A zatem teoretycznie chcielibyśmy, żeby takie badania screeningowe też były wykonywane w gabinetach POZ-u, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, żeby lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli ma pacjenta, ma osobę, ma swojego pacjenta powiedzmy po 60, to żeby właściwie taki każdy pacjent miał w swoim, powiedzmy sobie, dossier, prawda, medycznym pewną metryczkę, że był przebadany w sensie takim screeningowym i nie było.
Nie ma takiego otępieniometru, nie, że
nie,
daje krople krwi i mi pokazuje.
Tak. Nie, ale zwłaszcza jak się skarży, prawda?
Bo to jest
ważne, tak, w tym momencie, żeby rzeczywiście zainterweniować tym badaniem przesiewowym, a nie powiedzieć, wszyscy tak mamy, tak, albo ma pan właśnie, czy pani
albo
swój
ma
wiek.
Podwyższony poziom cholesterolu, więc warto takie osoby, zaproponować.
Nie, lekarz mówi, jakie ja mam wyniki, proszę pana. Tak, no właśnie. Więc tak bywa, że tak się po prostu dzieje z takich ludzi starszych, że no tak troszeczkę konfabulują, tak opowiadają, prawda? Tak.
O co chodzi?
No, no też tak czasem bagatelizujemy.
Wywiad od rodziny też jest potrzebny, tak, prawda? Od osób bliskich, prawda? To jest też bardzo istotne w diagnozowaniu, prawda?
Niewątpliwie, jeżeli w rodzinie no, bliższej tak jest tak zwanego pokrewieństwa pierwszego stopnia była choroba typu dementywnego, no to warto, że tak powiem, sobie te badania zafundować.
Tak, monitorować.
Monitorować. Mhm.
Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię Dorota z Orzysza. Proszę ojca i proszę państwa. Na przykład ja mam mamę w drugim stadium Alzheimera. To jest osoba w wieku 88 lat. Ma bardzo dobrą opiekę medyczną. No, w miarę możliwości swoich zapewniam tej mamie opiekę. Ale tak jak rozmawiam z opiekunami, z ludźmi, którzy opiekują się właśnie osobami z tymi chorobami demencyjnymi, chorobami, jak to mówimy, umysłu i duszy, najgorsze jest to, że my na przykład mamy takie śmieszne świadczenia, to jest niezależne od państwa, na przykład jako lekarzy, ale jest zależne od naszych polityków. My mamy, powiedzmy, to świadczenie od 520 zł do 780 zł. I w wielu wypadkach my żyjemy na koszt naszych podopiecznych. I na przykład, zgoda, jest grupa pacjentów, z tych pacjentów, jak to mówimy, na IB, która może korzystać z tych leków z najwyższej półki, ale większości osób nie stać na leki. Jeżeli ktoś mieszka w okolicach dużego ośrodka akademickiego, ma większy dostęp do lekarza. My na przykład mamy dostęp do lekarzy wojskowych. Bardzo dobra opieka medyczna, ale większość pacjentów w takich małych miasteczkach czy na wsiach nie ma. I jest jeszcze jeden taki problem, że często ludzie się wstydzą powiedzieć, mój tata, moja mama ma demencję, ma Alzheimera, bo co ludzie pomyślą? Przecież ta osoba wygląda tak zdrowo. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, Pani Doroto, z Panem Bogiem. Ktoś z Państwa? To właściwie nie było pytania, tylko stwierdzenie. Tak, zgadzamy komentarz. Się
tak. Absolutnie.
Z Panią, żeby właśnie... No to...
My bardzo chcielibyśmy, żeby jednak po pierwsze była większa refundacja i większa pomoc ze strony państwa. To jest no, świadczenie, o których mówiła nasza Telewicka. To są świadczenia no niestety absolutnie niewystarczające, wręcz to
tak jak mówimy, no,
pokażające. Że
tak jak też finansowanie oddziałów psychogeriatrycznych też jest niewystarczające. To jakby w każdym aspekcie no, są pewne
no nie dość, że to jest tyle uciążliwości, mówiąc tak po ludzku, to jeszcze ta uciążliwość materialna, która jest taką o tyle przykrą, że stanowi, no cóż, ten człowiek, no to co ma robić, prawda?
To
w takim wieku najlepiej...
Myślę, że to jest trochę też specjalność taka mocno marginalizowana. Wprawdzie no, ciągle oczekujemy na wdrożenie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. To jest narodowy program, który przed 8 laty został wpisany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów do wykonania, natomiast po dziś dzień nie ma jeszcze otwartych tak zwanych pilotażowych centrów, ale w ramach tego narodowego programu jednym z elementów takich w tym programie jest właśnie problematyka wieku podeszłego. Problematyka wieku podeszłego, która w jakiejś mierze jest na granicy Narodowego Programu Zdrowia i programu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. My mamy oczekiwania takie też, że rzeczywiście te pieniądze na pomoc w zakresie psychiatrii, bo to jest generalnie pogranicze psychiatrii, neurologii, ale że ta pomoc będzie jednak zdecydowanie większa, że to nie będzie tak, że to są świadczenia NFZ-owskie na utrzymanie pacjenta w ramach oddziału, jednak zdecydowanie poniżej możliwości, powiedzmy sobie, takich no, powiedzmy sobie, wystarczającego leczenia.
Jest telefon, bardzo prosimy. Mamy telefon. Halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy.
Milena z Wrocławia. Witam gości, witam ojca.
Ja dzwonię z następującym problemem. Opiekuję się moją babcią, która ma ukończony już 60 rok życia. Od kilku lat ma w sumie stwierdzoną schizofrenię paranoidalną. Ale ja się po prostu zastanawiam, czy to właśnie nie są problemy związane z chorobą Alzheimera. Dlatego, że ona rzeczywiście też zapomina o różnych rzeczach. Umieszcza też różne przedmioty w różnych miejscach. Nawet momentami zapomina też, jak się nazywa. Zapomina, kim ja jestem, kim jest no, osoba, którą bardzo dobrze powinno znać, czyli moja matka, która przychodzi. No jest raczej coraz bardziej wycofana, taka zamknięta w sobie, pomimo tego, że rzeczywiście przyjmuje te leki psychiatryczne. I ja, że tak powiem, po wysłuchaniu tego, o czym państwo mówią, ja tak naprawdę się zastanawiam, czy też nie zgłosić się z nią do państwa, ośrodka, żeby no, upewnić się.
No, pani Milano,
bo jak najlepiej chcę się nią opiekować.
Tak, pani wybaczy, trudno jest państwu na odległość badać tutaj babcie. Natomiast sprawdzenie jak najbardziej, żeby mieć pewność, bo...
Strona internetowa funkcjonuje. Ośrodka dostępna, także nie ma problemu w tym zakresie.
I ta choroba jest przecież bardzo trudna, a tutaj sobie zaznaczyłem, bo w tych takich zagadnieniach do wyłuszczenia jest choroba Alzheimera bez zaburzeń pamięci. Pytajnik, czy może być taka właśnie?
Może być. Otóż tak, okazuje się, że są takie warianty, że choroba Alzheimera nie przebiega tylko i wyłącznie z zaburzeniami pamięci, tak? To jest rzeczywiście najpowszechniejszy wariant taki amnestyczny, natomiast też są warianty, które przebiegają z zaburzeniami wzrokowo-przestrzennymi albo z zaburzeniami językowymi. I co jest dziwne i paradoksalne, może czasami to pacjenci dobrze czy lepiej funkcjonują, znaczy posiłkują się tą pamięcią, którą mają, tak? Żeby jakby trochę skompensować te kłopoty, które wynikają jakby z innych zaburzeń. Czyli może
być... pamiętać daty, wydarzenia, szczegóły, a zgubi się w drodze do domu.
Oczywiście,
prawda?
Albo nawet może się zgubić w swoim
rynku.
Tak, może mieć kłopot z poruszaniem się w swoim domu, a może trafić do sklepu, bo też takie są objawy. Może mieć kłopot z pisaniem, z czytaniem, z rozpoznawaniem twarzy bliskich osób, ze znanych osób, ze rozpoznawaniem twarzy w lustrze. Może mieć kłopot też ze znajdywaniem słów. Wiele różnych objawów może być. Nie tylko pamięć może być zaburzona.
To też nie dziwi mi się, dlaczego tak nierozna wnuczka ta metoda, prawda, tak, wyłudzenia pieniędzy działa. Że nieraz ta babcia się nie przyznaje, czy dziadek, że on już
może nie rozpoznać. Ale też może twarzy nie rozpoznać.
Natomiast będzie miał poczucie, że tak, ten wnuczek jest. Jemu,
tak, bo to porusza gdzieś jakieś potrzeby, pomocy.
Właśnie. Powoli zmierzamy do końca tej części naszej audycji. W drugiej obiecujemy więcej takich też rozważań teoretycznych i przykładów i oczywiście telefony. Ale jeszcze przypomnijmy, bo tutaj ten ośrodek jest takim też naszym dzisiaj punktem no, odniesienia, bo państwo tam są z nim związani. Ośrodek Alzheimerowski przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. To jest imieniem księdza Henryka kardynała Gulbinowicza. Pan prezes tutaj jest, to powie nam stronę informacyjną, tak? To jest
www. Strona internetowa www.ośrodek.
Pisane po bez wsi.
Bez, tak, oczywiście bez polskich znaków. Myślnik.
Czyli ośrodek.
Ośrodek, myślnik, alzheimer.pl.
No, Alzheimer to wiemy, jak się pisze.
No, przez E.
Przez E, Alzheimer. Przez E,
tak. No właśnie. Czyli www.ośrodek.alzheimer.pl. No i jeszcze jakieś zdanie na to zakończenie tej części?
To znaczy, chcielibyśmy, żeby była to... był problem zaburzeń funkcji poznawczych, żeby był problemem, który Polacy, bo do takich osób zwracamy się, nie lękali się tak bardzo tych jak gdyby kwestii, bo rzeczywiście bywa to fizjologia, ale też jeżeli są zmiany, które mają wymiar taki już trochę bardziej niepokojący, to żeby jednak nie lękali się być, prawda, w kontakcie z instytucją, która może pomóc w diagnostyce. bo my myślę, że to jest ważne. Druga ważna sprawa, żeby jednak też działania pewne profilaktyczne, że w każdym wieku trzeba być aktywnym, trzeba być osobą, która będzie też rozwijała swoje, czy kontynuowała swoje dawne zainteresowania, uprawiała swoje hobby, ale niezwykle ważna jest aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna i aktywność umysłowa, które
kontakty
są
społeczne.
Czynnikami
kontakty z innymi ludźmi.
Czyli wracamy znów do początków, do natury, prawda?
Wracamy do natury.
Czyli to żyjemy z innymi i żyjemy też w zgodzie z naturą. Korzystamy z ruchu, korzystamy z tego, co nam daje Pan Bóg, prawda? Więc świat, przyrodę, no z tym czystym powietrzem jest trochę gorzej, teraz szczególnie zimą, a to już inny temat, ale też warto o tym myśleć. No i po prostu też taka harmonia wewnętrzna, prawda?
Harmonia wewnętrzna.
Dla nas to jest czyste sumienie, te relacje pozytywne z innymi ludźmi, z bliskimi, nie tylko. To są te ważne takie punkty. W zapobieganiu po części w leczeniu.
I holistyczne rozumienie człowieka, że ma swoją psychikę i swoje fizy, swoje ciało, prawda? I że musi być harmonia między jednym i drugim.
Dziękuję bardzo za tę część naszym gościom. Dziękujemy. Spotykamy się o 21:30 w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za telefony i słuchaczom, i telewidzom, a słuchaczy, myślę, że większą rzeszę już zapraszamy także wieczorem o 21:30 na kontynuację tego tematu.